Drodzy bracia i siostry, przez drugą część tygodnia, która właśnie mija od czwartku aż do dziś, omawialiśmy różne aspekty proroctw dotyczących Mesjasza, zawartych właśnie tylko i wyłącznie w jednej księdze, to znaczy w księdze psalmów. Skupiliśmy się na psalmie 118, na psalmie 2 i ostatnio wczoraj 16. Ale czy jest jakieś proroctwo mesjańskie w Nowym Testamencie, które w uderzający sposób zapowiada cierpienia, śmierć i triumf Pana Jezusa? Jest taki psalm, który wręcz stał się przedmiotem sporu między chrześcijaństwem a judaizmem. Szczególnie jeden werset, będziemy o tym mówić. Chodzi o psalm 22. Psalm ten jest przypisywany królowi Dawidowi. Opisuje on cierpienie sprawiedliwego, który czuje się opuszczony przez Boga, otoczony wrogami, a mimo to wyraża ufność w Boże wybawienie. I chociaż ten psalm odzwierciedla osobiste doświadczenia Dawida, to jednak jego treść wykracza poza historyczny kontekst. Jego pewne treści już nie dotyczą Dawida. Wskazują na cierpienia Mesjasza, Pana Jezusa z Nazaretu i zostało to potwierdzone w Nowym Testamencie. Wersety tego psalmu znajdują swoje najpełniejsze wypełnienie w męce śmierci i triumfie, zwycięstwie Jezusa Chrystusa. I przeczytamy cały psalm, a potem omówimy kluczowe wersety. Psalm 22. Przewodnikowi chóru na nutę łania w czasie zorzy porannej. Psalm Dawidowy. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Czemuś tak daleki od wybawienia mego, od słów krzyku mojego? Boże mój, wołam co dnia, a nie odpowiadasz. I w nocy, a nie mam spokoju. A przecież Ty jesteś święty. Przebywasz w chwałach Izraela. Tobie ufali ojcowie nasi, ufali i wybawiłeś ich. Do Ciebie wołali i ratowałeś ich, Tobie zaufali i nie zawiedli się. Ale ja jestem robakiem, a nie człowiekiem, hańbą ludzi, wzgardą pospólstwa. Wszyscy, którzy mnie widzą, szydzą ze mnie, wykrzywiają wargi, potrząsają głową. Zaufał Panu, niechże go ratuje, niech go wybawi, skoro go miłuje. Tyś mnie wydobył z łona. Uczyniłeś mnie bezpiecznym u piersi matki mojej. Na Ciebie byłem zdany od urodzenia. Ty byłeś Bogiem moim od łona matki mojej. Prawda, że możemy się też jako ludzie utożsamić z wieloma myślami tego psalmu. Niektórzy z nas mogą powiedzieć, Tobie ufali ojcowie nasi. Niektórzy z nas są wierzącymi w drugim, trzecim pokoleniu. I mogą powiedzieć tak, moi rodzice, moi dziadkowie ufali Bogu. Ufali i wybawiłeś ich. Nie zawiedli się. I niektórzy tu mają przykład w postaci bogobojnych rodziców, szlachetnych ludzi. I dzięki temu, dzięki modlitwom rodziców, kształtowaniu pobożności w ich sercach, także są dzisiaj wierzącymi. I to jest piękne takie stwierdzenie. Tyś mnie wydobył z łona, uczyniłeś mnie bezpiecznym u piersi matki mojej. Na Ciebie byłem zdany od urodzenia. Ty byłeś Bogiem moim od łona matki mojej. I takie myśli pojawiają się w innych miejscach. W psalmie 71, w wersecie 6, psalmista mówi: Tyś był podporą moją od urodzenia. Tyś pomocą moją od łona matki mojej. O Tobie zawsze mówi moja pieśń pochwalna. Kiedy sięgniemy w przeszłość naszego życia, przekonujemy się, że nawet kiedy nie byliśmy wierzącymi, czuwał nad nami, żeby ten świat nas nie zniszczył, zanim się nie nawrócimy. Była nad nami jego łaskawa ręka. Kiedyś Jakub w księdze pierwszej Mojżeszowej, rodzaju 48, rozdział, werset 15, też powiedział coś o Bogu, który człowiekiem się opiekuje już od urodzenia. Pierwsza Mojżeszowa, rodzaju, 48, rozdział, werset 15. I mówi tak ten tekst. I błogosławił Józefowi mówiąc, Bóg, z którym ojcowie moi, Abraham i Izaak, trwali w społeczności, Bóg, który prowadził mnie jak pasterz od początku życia aż po dzień dzisiejszy. A pamiętajmy, Jakub wtedy był już naprawdę starym człowiekiem, starszym wiekiem. Więc Bóg prowadzi człowieka od łona matki aż dalej. A w świetle wykładów z pierwszego listu Piotra wiemy, że miał nas w swoich planach już przed założeniem świata. I czytamy dalej od 12 wersetu psalmu 22. Nie oddalaj się ode mnie, bo niedola bliska, bo nie ma nikogo, kto by pomógł. Otoczyło mnie mnóstwo cielców, obległy mnie byki Baszanu. To są ludzie przyrównani do byków, wiemy jak agresywne potrafią być byki. Tak agresywni, tak nienawistni byli w stosunku do Dawida. Mówi tak, rozwarły na mnie swą paszczę jak lew, co szarpie i ryczy. Rozlałem się jak woda i rozłączyły się wszystkie kości moje. Serce moje stało się jak wosk, roztopiło się we wnętrzu moim. Siła moja wyschła jak skorupa, a język mój przylgnął do podniebienia mego i położyłeś mnie w prochu śmierci. Oto psy otoczyły mnie, osaczyła mnie gromada złośników, przebodli ręce i nogi moje. Do tego wersetu jeszcze wrócimy. Mogę policzyć wszystkie kości moje, oni przyglądają się, sycą się mym widokiem. Między siebie dzielą szaty moje i o suknię moją los rzucają. To też bardzo ważny werset. Ty zaś, Panie, nie oddalaj się, mocy moja, pośpiesz mi z pomocą. Ocal duszę moją od miecza, z psich łap jedyne dobro moje. Wybaw mnie z paszczy lwa i od rogów bawołów. Ty odpowiedziałeś mi. I teraz zaczyna się przełom od tego słowa, ty odpowiedziałeś mi, zaczyna się zwycięstwo. Psalmista pisze tak, będę opowiadał imię twoje braciom moim, będę cię chwalił pośród zgromadzenia. Wy, którzy się boicie Pana, chwalcie Go, wysławiajcie Go wszyscy potomkowie Jakuba, bójcie się Go wszyscy potomkowie Izraela. To jest bardzo ważny temat bojaźni Bożej. Wcześniej werset 23, jest to też werset mesjański, mówi o Mesjaszu, który będzie opowiadał imię Boże swoim braciom. Ale ten werset o bojaźni Bożej też jest bardzo ważny. Dzisiaj zanika bojaźń Boża. Są nawet uczeni, bibliści, teolodzy, którzy nie mają bojaźni Bożej, którzy mówią o Słowie Bożym z lekceważeniem. Niech traktują tego jako przekaz od samego Ojca Niebiańskiego dla człowieka i od Jego Syna. Tylko traktują ten tekst sceptycznie, podchodzą krytycznie, stosują takie zasady jak do jakiegokolwiek dzieła literackiego. To się zaczęło już w XVIII wieku, w XIX rozkwitło i po prostu zaczęto traktować Słowo Boże z taką niewiarą. Bojaźń Boża nie pozwala na to. Człowiek naprawdę mądry będzie miał głęboką cześć i uwielbienie dla Boga. Będzie z wielkim szacunkiem podchodził do Stwórcy, do Jego Słowa, do Pana Jezusa. I jak mówi list do Filipian, my z bojaźnią i drżeniem sprawujemy swoje zbawienie, czyli z taką szczerą odpowiedzialnością przed Stwórcą. I Bóg nam dostarcza wszelkie siły, żeby takie zbawienie właśnie pielęgnować, bo czytamy tam, że wszak to Bóg sprawia według swego upodobania w was i chcenie i wykonanie. Czyli Bóg daje wszystkie środki, łaski potrzebne, żebyśmy wytrwali w tej łasce do końca, ale my musimy być poważnymi wierzącymi, którzy dbają o modlitwę, którzy dbają o czytanie Słowa Bożego, dbają o społeczność z ludźmi wierzącymi, dbają o czytanie Biblii w rodzinie. I wiem, że są tutaj pośród nas wspaniali rodzice, którzy wychowali swoje dzieci w duchu szacunku dla Słowa Bożego, dla Boga i mają wszystkie dzieci, nawet niektórzy wierzące. I to jest wielka łaska, drodzy, że uczymy tej wielkiej czci dla Boga od najmłodszych lat. I drugi list do Koryntian mówi wręcz 7 rozdział, werset 1, że możemy dopełnić naszego uświęcenia właśnie w bojaźni Bożej. 2 Koryntian 7:1, że właśnie bojaźń Boża nam pomaga. I to nie jest taki niezdrowy lęk jak przed jakimś wrogiem. To jest głęboka cześć, głęboki szacunek, pamiętanie, że jesteśmy tylko prochem, że zawdzięczamy Bogu wszystko, że to, że jesteśmy dziećmi Bożymi, to Jego łaska. I nie nam należy się chwała, jak mówi Psalm 115, nie nam, ale Tobie i Twemu imieniu. Więc uczymy się tej bojaźni Bożej. I szczególnie do tej wielkiej czci dla Boga skłania nas to, co mówi werset 25. Gdyż nie wzgardził i nie brzydził się nędzą ubogiego, ani nie ukrył przed nim oblicza swego, lecz gdy wołał do niego, wysłuchał go. Ubodzy w psalmach, anawim po hebrajsku, nie oznaczają koniecznie kogoś, kto jest biedny pod względem materialnym, tylko kogoś, czyje środki pomocy się wyczerpały. Nie ma na nikim już się oprzeć. Wszelka pomoc ludzka zawiodła, tylko pokłada ufność Bogu. To są ci ubodzy w duchu, którzy zrozumieli, że bez Boga są niczym. Że bez Boga nie mają znaczenia i bez Boga nie przejdą przez to życie normalnie. Nie osiągną nic tak naprawdę trwałego, dobrego. To są ci ubodzy według Słowa Bożego. Ci, którzy nie mogą liczyć za bardzo na pomoc ludzką. Ale Bóg nie wzgardzi takimi ludźmi, którzy szczerze do Niego wołają. Pan Jezus powiedział, tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. On zaprasza, żeby do Niego przychodzić. I jeszcze nikogo nie było, kogo by odrzucił, kto szczerze do Niego przyszedł z wiarą. I czytamy, od Ciebie pochodzi moja pieśń pochwalna w wielkim zgromadzeniu. Dobrze jest w wielkim zgromadzeniu chwalić Boga pieśnią, ale też i modlitwą. Wiadomo, niektórzy z nas są nieśmiali, ale pamiętajmy o Bogu, nie o ludziach. Pamiętajmy, żeby wywyższać też Boga w zgromadzeniach. Śluby moje spełnię, mówi dalej Dawid, wobec tych, którzy się Ciebie boją. Także chciał być wierny przymierzu z Bogiem. I mówi, ubodzy jeść i będą i nasycą się. Będą chwalić Pana ci, którzy Go szukają. Niech serce wasze ożyje na zawsze. Jaka piękna myśl, żeby nasze serca były takie pełne żywej nadziei, żebyśmy nie dali się stłamsić. I to, co mówiłem w jednym z poprzednich wykładów, niech nie karmimy naszych braci i siostry samymi negatywnymi wiadomościami, a że tu taki spisek, a tam zmowa, a tam znowu jakaś zaraza, a tam wojna, a tam znowu ktoś coś złego powiedział, a tam znowu jakieś złowrogie działania masonerii czy coś. Jeżeli my 90% takich wiadomości, czy 99% wysyłamy do braci i sióstr, samych takich o spiskach, o jakichś negatywnych rzeczach, to nie budujemy w nich nadziei. Pokazujemy diabła jako zwycięzcę, a my pokazujemy Pana Jezusa jako zwycięzcę. Niech tych informacji istotnych o czymś złym, co się dzieje na świecie, będzie mało, ale najwięcej to, co buduje. Drodzy, kiedy Słowo Boże było pisane, to dużo jest mowa o języku. Szczególnie w Księdze Przysłów jest dużo mowa o języku, o posługiwaniu się mową. Bo wtedy grzechy były głównie w formie mówionej. Ale dzisiaj dużo grzechów jest w formie pisanej. Dużo ludzi na Facebooku toczy spory i niektórzy wierzący są antyświadectwem, bo głoszą Ewangelię wojny, a nie pokoju. Walą tą Biblią po głowie katolików, świadków, zamiast głosić w budujący sposób Jezusa Chrystusa, a przy okazji obalić jakiś mit, to właśnie atakują. Albo negatywne same wiadomości. Co się złego na świecie dzieje? Komu odda chwałę taka wiadomość, która mówi tylko, co się złego dzieje? Czy nie pokazuje, że diabeł zwycięża? Co to daje? Więc chodzi o to, żeby przyczyniać się do tego, że serca naszych braci i sióstr są ożywione nadzieją, że Pan Jezus powróci w wielkiej chwale i mocy, że zło zostanie ostatecznie pokonane i wrzucone do piekła na wieki wieków. Zobaczmy, jaka wspaniała nadzieja tu jest pokazana. Wspomną i nawrócą się do Pana wszystkie krańce ziemi i pokłonią się przed Nim wszystkie rodziny pogan. Czy nie widzimy tego w Nowym Testamencie? Czy nie widzimy, jak poganie się nawracali, kiedy apostołowie głosili Ewangelię? Jeden taki przykład. 13 rozdział Dziejów Apostolskich, od 46 do 48. Wtedy Paweł i Barnaba odpowiedzieli odważnie i rzekli do Żydów, tam gdzie przemawiali, wam to najpierw miało być opowiadane Słowo Boże, skoro jednak je odrzucacie i uważacie się za niegodnych życia wiecznego, przeto zwracamy się do pogan. Tak bowiem nakazał nam Pan, ustanowiłem cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi. Poganie, słysząc to, radowali się i wielbili Słowo Pańskie, a wszyscy ci, którzy byli przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli. Tu już się spełniają te psalmy, że rodziny pogan, że ludzie z różnych narodów zaczęli wierzyć. I rzeczywiście w ramach Kościoła Nowego Przymierza, Zgromadzenia Ludu Bożego, mamy większość wierzących pogan. Mówiliśmy o tym w jednym ze wstępnych wykładów, że naród izraelski ma obiecane nawrócenie przy końcu czasów. I rzeczywiście temu narodowi wiele zawdzięczamy. Bóg przekazał nam przez Izraelitów Słowo Boże. I ważny jest w oczach Bożych Izrael. Paweł mówił, że Ewangelia jest Ewangelią ku zbawieniu każdego. Najpierw Żyda, a potem i Greka. Więc nie zapominajmy o tym narodzie w naszych modlitwach. Wiemy, są konflikty, politycy, media zaogniają to, ale Bóg ma pośród nich swoje dzieci. I też osobiście współpracowałem z doktorem Arnoldem Fruchtenbaumem, który jest nawróconym Żydem, którego ojciec wyrzucił z domu, kiedy uwierzył w Pana Jezusa, bo ojciec był ortodoksyjnym Żydem. Miałem okazję spotkać innych Żydów, którzy uwierzyli w Pana Jezusa. I pamiętajmy, że nie mamy się wynosić nad ten naród, jak mówi list do Rzymian, żeby nie wzbijać się w pychę. Na nich też przyjdzie czas Bożego nawiedzenia w czasach ostatecznych, że zwrócą się do Pana Jezusa. I czytamy dalej, bo do Pana należy królestwo. On panuje nad narodami. Czyli zobaczmy, Bóg jest władcą absolutnym. Dzisiaj złowrogie działania bezbożnych ludzi i szatana zmierzają do tego, żeby Boga wyeliminować z życia publicznego, żeby o Bogu było jak najmniej. W niektórych miejscach widniało 10 przykazań przed sądem. Ateiści o to walczyli w Stanach, żeby zdejmować te 10 przykazań sprzed tych sądów. Tak jakby te prawa nie dotyczyły ludzi. Przecież one są dobre dla ludzi. Więc Boga nikt z tronu nie zrzucił i nie zrzuci. I czytamy, tylko Jemu oddawać będą cześć wszyscy możni ziemi, inaczej władcy padną przed Nim na kolana wszyscy, którzy się w proch obracają i nie mogą utrzymać się przy życiu. Potomstwo będzie Mu służyć, będzie opowiadać o Panu przyszłemu pokoleniu, przyjdą i ogłaszać będą sprawiedliwość Jego ludowi, który się urodzi, gdyż tak uczynił. Czyli o tym Bogu, czy o tym Mesjaszu trzeba opowiadać przyszłemu pokoleniu, ludowi, który jeszcze się urodzi. Są niektóre nasze siostry też w stanie błogosławionym, osobiście niektóre takie z nami, lud się jeszcze urodzi, tak? Jeszcze ludzie się urodzą. Także taki ogólny przegląd zrobiliśmy psalmu i jak już widzimy po pobieżnym czytaniu, niektóre myśli dotyczą Mesjasza szczególnie, a niektóre Dawida i ogólne takie tematy poruszają. Ale zacznijmy omawiać w kontekście mesjańskim właśnie ten psalm. Kluczowe wersety. Werset drugi. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Czemuś tak daleki od wybawienia mego, od słów krzyku mego? Ten werset został dosłownie zacytowany przez Zbawiciela na krzyżu. W Ewangelii według Mateusza czytamy chociażby o tym, bo w Marka też jest wzmianka. Mateusza 27 rozdział, werset 46. Przeczytajmy razem 45. A od 6 godziny do godziny 9 ciemność zaległa całą ziemię, a około 9 godziny zawołał Jezus donośnym głosem: Eli, Eli, lama sabachthani. To znaczy, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Tak, Zbawiciel odnosi do siebie ten psalm. Ta myśl, te słowa pełne cierpienia wyrażają głębokie poczucie opuszczenia, którego Mesjasz doświadczył, biorąc na siebie i niosąc na sobie grzechy ludzkości. Był to moment, w którym nasz Pan, jako ten doskonały, nieskalany baranek Boży, doświadczył oddzielenia od Ojca z powodu przyjęcia na siebie grzechu świata. I Księga Izajasza, zobaczmy, jakie cudowne proroctwo, które jest zakazane do czytania w synagogach. Nigdy ten werset nie jest czytany, ten fragment w synagogach. 53 rozdział Izajasza. I zobaczmy tutaj szczególnie wersety 4 do 6. Lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan Jego dotknął karą za winę nas wszystkich. To jest właśnie pokazana ofiara zastępcza Chrystusa, że On wziął na siebie naszą winę. Wyglądało tak, jakby On był winowajcą, ale to my zawiniliśmy i On wziął na siebie nasze grzechy. Każdy z nas był samolubem z natury. Poszliśmy na własną drogę. Robiliśmy wszystko po swojemu, przynajmniej przed nawróceniem. Ale dzięki łasce Bożej, temu, że Pan Jezus poniósł nasz grzech, możemy odtąd żyć dla Niego. I drugi list do Koryntian też pokazuje tę cudowną wymianę, jaka się dokonała, tę zastępczą ofiarę. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział, od 19 do 21. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków i powierzył nam słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Jest dużo zaimków osobowych. Chodzi o to, że Bóg, tego, który nie znał grzechu, czyli Bóg Ojciec, Jezusa Chrystusa, za nas grzechem uczynił, obarczył go naszym grzechem, abyśmy my w Chrystusie stali się sprawiedliwymi. Po prostu doszło do cudownej wymiany. Chrystus bierze od nas wszystko, całej ludzkości, wszystko, co najgorsze, a daje nam wszystko, co najlepsze. Swoją sprawiedliwość, nowe życie, nowy sens i wielu z nas tego doświadczyło, kiedy przyszło do Pana Jezusa. To jest wielka łaska. To jest właśnie pojednanie świata ludzkiego przez Chrystusa. Przez niezaliczenie nam naszych upadków, jak czytamy w wersecie 19, bo On się z nimi rozprawił. W żadnej religii świata nie ma Zbawiciela, który uporał się z problemem grzechu. Tylko biblijne chrześcijaństwo pokazuje te sprawy. I to są wydarzenia historyczne, prawdziwe. Ale wróćmy do psalmu. Jest tam element dość przykry, jeśli chodzi o traktowanie Zbawiciela. 22 psalm, werset 8 i 9. To jest dość takie smutne, jak go traktowano, ale musiał swoje przejść, bo czytamy tutaj tak. Wszyscy, którzy mnie widzą, szydzą ze mnie, wykrzywiają wargi, potrząsają głową. Zaufał Panu, niechże go ratuje, niech go wybawi, skoro go miłuje. Właśnie. Te wersety odnoszą się do wielkiego upokorzenia Pana Jezusa, co znalazło odzwierciedlenie w drwinach i szyderstwach, jakich Pan Jezus doświadczył podczas swojej męki. Był poniżony, próbowali go przynajmniej poniżyć, odrzucony. I Ewangelia według Mateusza nam pokazuje taką sytuację, że rzeczywiście tak się spełniło. Mateusza 27, rozdział 39-44. A ci, którzy przychodzili mimo, to jest staropolszczyzna Biblii Warszawskiej, chodzi obok, bluźnili mu, kiwali głowami swymi i mówili, ty, który rozwalasz świątynię i w trzy dni ją odbudowujesz, ratuj siebie samego, iż jesteś Synem Bożym, stąp z krzyża. Podobnie i arcykapłani wraz z uczonymi w piśmie i starszymi wyśmiewali się z niego i mówili, innych ratował, a siebie samego ratować nie może. Jest królem izraelskim, niech teraz stąpi z krzyża, a uwierzymy w niego. Zaufał Bogu, niech on teraz go wybawi. Jeśli ma w nim upodobanie, wszak powiedział, jestem Synem Bożym. Tak samo urągali mu złoczyńcy, którzy z nim razem byli ukrzyżowani. Ale jak wiemy, drugi potem zmienił front, upokorzył się i przyjął Pana Jezusa. I Księga Izajasza rzeczywiście mówi, że ten sługa miał być uniżony. Znowu 53 rozdział, zobaczmy. Werset trzeci. Zgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Wzgardzony także nie zważaliśmy na niego. Czyż nie był wzgardzony? Czyż nie był poniżony? Czyż się nie zgadza wszystko idealnie? I też z psalmem 22. Mesjasz, choć wyraźnie był i jest Bożym Synem, stał się obiektem pogardy, co podkreśla też to, że On potrafi nam współczuć jako ten doskonały arcykapłan, najwyższy kapłan, kiedy my będziemy obiektem pogardy. Być może, bracie, siostro, młody człowieku, spotykasz się z jakąś wzgardą w swoim środowisku, jakąś kpiną, jakimś szyderstwem. Pan Jezus się z tobą utożsamia. On mówi, cokolwiek uczyniliście albo nie uczyniliście jednemu z moich braci, tak? No dodajmy i sióstr, to mnie uczyniliście. Kto wami gardzi, ten mną gardzi. A kto gardzi mną, ten gardzi tym, który mnie posłał. Więc widzimy, że Pan Jezus utożsamia się też z nami, z naszymi cierpieniami, doświadczeniami. Jeśli cierpimy, zresztą Saulowi starcu powiedział, Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? A kogo Saul prześladował? Kościół Boży, Kościół Chrystusa. Więc Chrystus utożsamia się z nami w naszych doświadczeniach i cierpieniach. Bracie i siostro, jeżeli ktoś z ciebie kpił, bo głosiłaś mu Ewangelię, to kpił z Chrystusa, kpił z Jego Ojca, nie tylko z ciebie. Jak kto traktuje posłańca, tak traktuje zarazem tego, który go posłał. Pamiętajmy o tym. I teraz przechodzimy, drodzy, do niesamowitego wersetu, który jest przedmiotem sporu między judaizmem a chrześcijaństwem. Psalm 22, werset 17. Oto psy otoczyły mnie, osaczyła mnie gromada złośników i szczególnie ta ostatnia linijka, przebodli ręce i nogi moje. Według Septuaginty, tak to brzmi, greckiego przekładu Starego Testamentu z III wieku przed Chrystusem, przebili ręce moje i nogi moje. I powiedzmy sobie otwarcie, że większość biblistów poprawia ten tekst, chociaż ma do czynienia z tekstem hebrajskim, który ma inny tam tekst. Ma taką tam myśl, jak lew, ręce i nogi moje. Tak jest w wydaniach tekstu masoreckiego. Masoreci to uczeni żydowscy działający już po Chrystusie, gdzieś od IV do XI wieku. I oni tam napisali jak lew. Bo hebrajski język nie miał samogłosek, tylko spółgłoski i oni taką wersję napisali tego tekstu, że tam są słowa jak lew. I bibliści chrześcijańscy zmieniają to w oparciu o Septuagintę, czyli przekład z III wieku przed Chrystusem, czyli przed Chrystusem, gdzie jest przebili ręce i nogi moje. I powiedzmy sobie otwarcie, pisarze Septuaginty, Żydzi z III wieku przed Chrystusem, ci, którzy tłumaczyli na grekę, bo greka była wtedy bardzo popularnym językiem, ponieważ Aleksander Macedoński podbił dużo terenów i po prostu greka stała się rozpowszechnionym językiem. I wielu chciało poznać też pisma hebrajskie, pisma Starego Testamentu w języku greckim. I oni przetłumaczyli i oni nie mieli żadnego interesu, żeby bronić mesjaństwa Pana Jezusa, bo jeszcze On nie przyszedł na świat. I jest to jeden z najsilniejszych dowodów mesjańskiego charakteru psalmu 22. Dlaczego? Bo zapowiada przebicie rąk i nóg, czyli metodę zadawania śmierci, metodę egzekucji przez ukrzyżowanie, która w czasach Dawida w ogóle w Izraelu nie była znana. Dlatego tak niezwykły jest to tekst. Ta metoda wzięła się od Persów i potem przeszła do świata rzymskiego. Ale w czasach Dawida w ogóle nie była znana. I przebicie rąk i nóg bezpośrednio odnosi się do ran Pana Jezusa na krzyżu. Zobaczmy do Ewangelii Jana, 19 rozdział, wersety 34 do 37. Lecz jeden z żołnierzy włócznią przebił bok jego i zaraz wyszła krew i woda. A ten, który to widział, dał o tym świadectwo, a jego świadectwo jest prawdziwe i on wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. To bowiem stało się, aby się wypełniło pismo, kość jego nie będzie złamana, a na innym miejscu mówi pismo, zobaczą, kogo przebodli. I wiemy, że Pan Jezus był ukrzyżowany i Księga Zachariasza zapowiada, że w czasach ostatecznych Żydzi uwierzą w tego, którego przebili ich przodkowie. Przynajmniej nakazali, bo to Rzymianie wykonywali ten nakaz. Zobaczmy do Księgi Zachariasza, 12 rozdział, werset 10. Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalemu wyleje ducha łaski i błagania. Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli, i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka, i będą gorzko biadać nad nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym. I teraz powiedzmy sobie na temat odkryć z Qumran. Słyszeliśmy o zwojach z nad Morza Martwego, prawda? I w hebrajskim tekście masoreckim, jak mówię, od IV do XI wieku on się formował, czytamy, jak lew są ręce moje i nogi moje, co jest niejasne i trudne do interpretacji w kontekście cierpienia. Septuaginta, grecki przekład Starego Testamentu, który się szacuje na właśnie III do II wieku przed naszą erą, tłumaczy ten fragment jako przebili ręce i nogi moje, co jasno wskazuje na ukrzyżowanie. I co wnoszą nam tu odkrycia z Qumran? Zwoje z nad Morza Martwego. Jest taki zwój 4Q zawierający psalmy i są fragmenty z Nahal Hever. I one zawierają też psalmy. I one, drodzy, potwierdzają, że istnieją starożytne warianty tekstu bliższe Septuagincie. W szczególności zwój Nahal Hever 5x6 HFPS zawiera fragment hebrajski z czasownikiem przebili, karu, zamiast jak lew, kaari. Różnica między kaari a karu wynika z podobieństwa liter w piśmie hebrajskim. Chodzi o krótką literę, ja to puszczę w obieg J, która jest najmniejsza literka i u nas odpowiada literze J. Jest podobna ona do litery waw hebrajskiej, pod którą, jak się napisze kropkę, tworzy ona U. Więc kari i na końcu, pamiętajmy, od prawej do lewej oni pisali, daje jak lew, a karu daje przebili. I ta hebrajska, to jest hebrajska litera waw, oznacza też cyfrę 6 i powiem wam ciekawostkę. Na napoju Monster występują 3 literki waw, co oznacza, że tam jest 666. Na napoju popularnym Monster, na czapkach, na koszulkach jest, są 3 literki waw, które oznaczają 666, bo w hebrajskim nie ma cyfr. Dane litery odpowiadają cyfrom. Więc widzimy, co nam próbuje się przemycać w popularnej kulturze. Więc krótkie J i dłuższe waw i taka różnica w rozumieniu. Odkrycia z Qumran, które są datowane na przed Chrystusem, one wskazują, że taki wariant tekstu hebrajskiego był dostępny, który miał słowa właśnie przebili ręce i nogi moje. Czyli wiarygodność Septuaginty się potwierdziła, mądrość naszych tłumaczy biblistów też się potwierdziła, że oni słusznie zmieniali to na, że przebili ręce i nogi moje. To pokazuje, że przed czasami Pana Jezusa takie teksty były i znalazło to wypełnienie się w ukrzyżowaniu Pana Jezusa. To była straszna, barbarzyńska śmierć i pamiętajmy, że inni cierpili z powodu własnej winy, a Pan Jezus jako niewinny, jako ten, w którego ustach nie znaleziono kłamstwa, żadnej zdrady, on poniósł taką właśnie śmierć. To była śmierć odkupieńcza, śmierć zbawcza. I niech nigdy to nam nie spowszednieje. Niech nasza wdzięczność ciągle będzie żywa za to, że Pan Jezus dał sobie przebić ręce i nogi. Ten, o którym czytamy w liście do Hebrajczyków, że podtrzymuje wszystko swoim potężnym słowem, czyli podtrzymuje cały wszechświat swoją mocą, zgodził się, żeby rękami bezbożnych być zabitym dla naszego zbawienia. Idziemy dalej. Werset 19 psalmu 22, gdzie możemy przeczytać, drodzy. Między siebie dzielą szaty moje i o suknię moją los rzucają. Ten werset jest bezpośrednio zacytowany w Ewangelii Jana, 19 rozdziale i zobaczmy, jak to jest ciekawie podane. 19 rozdział, 23 i 24 werset Ewangelii Jana. A gdy żołnierze ukrzyżowali Jezusa, wzięli szaty Jego i podzielili na cztery części, każdemu żołnierzowi część i zwierzchnią suknię. A ta suknia nie była szyta, ale od góry cała tkana. Wtedy rzekli jedni do drugich, nie krajmy jej, rzućmy losy o nią, czyja ma być, aby się wypełniło pismo, które mówi, rozdzielili między siebie szaty moje, a o suknię moją losy rzucali. To właśnie uczynili żołnierze. Zobaczmy, drodzy, pierwszy strój, który znaleźli przy Panu Jezusie jako jego odzienie, pozwalał na rozdzielenie na cząstki. I żołnierze rzymscy się tymi cząstkami podzielili. Ale jeden element stroju Zbawiciela był od góry do dołu tkany. I trzeba było już się nie dzielić, nie rozrywać tego materiału, co zresztą byłoby ciężkie do wykonania. Wątpię, żeby tam mieli nożyczki na przykład i to by zresztą nic nie dało, bo by zniszczyli. Ale chodziło o to, że podzielili się przez losowanie, kto ma to wziąć. I spełniło się idealnie, ściśle proroctwo Boże, że właśnie o suknię moją losy rzucali, a wcześniej rozdzielili między siebie szaty moje. Jeden element ubioru rozdzielili, a o drugi losy rzucali. To jest niezwykle ścisłe proroctwo. Kolejny szczegół, który wskazuje na mesjański charakter psalmu, przewidujące konkretne wydarzenia z męki Chrystusa. I ten podział szat też pokazuje jedną taką smutną rzecz, że Pan Jezus został odarty z tego, co miał. Zabrano mu nawet ubranie. Więc bracie i siostro, jeżeli poniosłeś stratę, ktoś cię oszukał, ktoś cię skrzywdził, ktoś ci coś zabrał, to pamiętaj, twój Pan też tego doświadczył. Jemu też zabrali, nawet ubranie mu zabrali. Więc pamiętaj, że Pan Jezus jest w stanie się z tobą utożsamić, z twoim cierpieniem. I to jest cudowne proroctwo wskazujące na Zbawiciela. Ale w psalmie 22 jest jeszcze bardziej pocieszający fragment. Jak mówiliśmy, tam się zmienia atmosfera i takim pięknym fragmentem jest werset 23. Będę opowiadał imię twoje braciom moim, będę cię chwalił pośród zgromadzenia. Jakie jest znaczenie mesjańskie tego? Ten werset zapowiada przejście od cierpienia do chwały. Odnosi się to do zmartwychwstania i głoszenia zwycięstwa Mesjasza. List do Hebrajczyków zawiera ten tekst. Przeczytajmy 2 rozdział 11 i 12 werset. Bo zarówno ten, który uświęca, jak i ci, którzy bywają uświęceni, z jednego są wszyscy. Z tego powodu nie wstydzi się nazywać ich braćmi, mówiąc, będę opowiadał imię twoje braciom moim, będę cię chwalił pośród zgromadzenia. Pan Jezus jako zmartwychwstały ogłasza imię Boże, czyli samego Boga pośród swego ludu. Nazywa uświęconych swoimi braćmi, zgodnie z tym, co mówi list do Rzymian 8:29, że on jest pierworodnym pośród wielu braci. W tym sensie, że jako Bóg człowiek, on jako człowiek jest dla nas wzorem. On stanie na czele odkupionej ludzkości jako nasz najstarszy brat. Ale to nie znaczy, że jego chwała nie jest potężna. On jest zarazem Bogiem. My staniemy się częścią zbawionego ostatecznie ludu w wielkiej chwale i mocy. On będzie wzorem, na podstawie którego my będziemy podobni. My teraz jesteśmy upodobniani do Chrystusa. My mamy być podobni do Niego, ale nigdy nie będziemy Mu równi. On zawsze ma przewagę jak Stwórca nad stworzeniem. Dlatego ci nauczyciele charyzmatyczni, którzy mówią, że jesteśmy małymi bogami, no to powiedzmy sobie, że wprowadzają wielki błąd i w zamieszaniu lud Boży. Także Mesjasz po cierpieniu staje się źródłem chwały i zbawienia, co wskazuje na triumf zmartwychwstania. I jeszcze tutaj zobaczmy, koniec tego psalmu ma ciekawą myśl. Przeczytamy tylko niektóre wersety. 22, a werset 29. Bo do Pana należy królestwo, On panuje nad narodami. I dalej werset 31. Potomstwo będzie Mu służyć, będzie opowiadać o Panu przyszłemu pokoleniu. Te wersety wskazują na uniwersalne panowanie Mesjasza. rozprzestrzenienie się Jego chwały wśród wszystkich narodów. Zapowiadają misję ewangelizacyjną Kościoła. Jak Pan Jezus powiedział, dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Idźcie więc i pozyskujcie ludzi ze wszystkich narodów, szcząc ich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, nauczając ich wszystkiego, co wam przykazałem. Ewangelia według Mateusza, wielkie posłannictwo. Czyli Pan Jezus miał być znany wśród wszystkich narodów i powiedział, że nie wasza to rzecz znać czasy i pory. I nie dajmy się, drodzy, zastraszyć samozwańczym nauczycielom, którzy wyznaczają kolejne daty. Bo są tacy, drodzy, to się na pewno nie spełni. Mówię to z całą odpowiedzialnością, bo każdy, kto to wyznacza, jest nieposłuszny Bogu. A czytamy, nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w swojej władzy ustanowił, ale weźmiecie moc Ducha Świętego i będziecie mi świadkami. I wymienia w Judei, w Samarii, aż po krańce ziemi. Naszym zadaniem jest ewangelizacja. I przypomnijmy sobie pokrótce, jakie są cele istnienia Kościoła. Po pierwsze, nasze zgromadzenia mają wywyższać Boga i Chrystusa. Druga rzecz, Kościół ma budować tych, którzy są wewnątrz. Ma ich karmić, ma ich zachować w dobrym stanie duchowym. Mają być budowani, wzmacniani. I trzecia rzecz, dzieła na zewnątrz. Zarówno dzieła miłosierdzia, pomaganie tym, którzy są w potrzebie, jak i ewangelizacja. To jest misja Kościoła. To są cele istnienia Kościoła. Właśnie, uwielbianie Boga, budowanie tych, którzy są wewnątrz i służba na zewnątrz. List do Filipian pokazuje nam, że każde kolano zegnie się przed Panem Jezusem. Że On jest bardzo wywyższony. I widzimy w tym psalmie taką gradację. Od poniżenia, od zabrania szat, od przebicia, od opuszczenia też przez Ojca. Boże mój, czemuś mnie opuścił, tak? Do wywyższenia, do tego, że Zbawiciel będzie znany i Jego Ojciec po krańce ziemi, że będzie opowiadał imię Boże braciom. I list do Filipian niech będzie dla nas zachętą, 2 rozdział 9-11. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginęło się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Także ten psalm pięknie przechodzi od cierpienia do wizji, że dzieło zbawienia rozprzestrzeni się na całej ziemi. To jest głęboko mesjański psalm. On znajduje swoje odzwierciedlenie w życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa. To, że jest cytowany w Nowym Testamencie przez apostołów prowadzonych przez Ducha Świętego, utwierdza nas w tym. Również werset 17 nas upewnia, że jest właściwie oddany w Bibliach chrześcijańskich. Przebili i ręce i nogi moje, co jest nie w smak tym jeszcze Żydom, którzy nie przyjęli Pana Jezusa, są wyznawcami judaizmu. Ale zarówno Septuaginta, jak i odkrycia z Qumran potwierdzają, i jest to mocny dowód, bo za czasów Dawida nie znano ukrzyżowania. On tu opisuje ukrzyżowanie. I szczególnie odkrycia z Qumran, zwłaszcza zwój Nahal Hever, wzmacniają wiarygodność Septuaginty, wskazując, że wariant przebili jest starszy i bardziej zgodny z mesjańską wykładnią niż tekst Masoretów, który powstał już od IV do XI wieku. No niektórzy też twierdzą, że oni celowo pewne zmiany wprowadzili w tekście hebrajskim, żeby ukryć pewne proroctwa mesjańskie, ale już tym się nie będziemy zajmować. Dlatego, drodzy bracia i siostry, ożywiajmy w sobie wdzięczność za to, jak wielkiej łaski dostąpiliśmy, jak wielkie zbawienie i za jaką cenę zostało dokonane. Bo czasami tak pochopnie niektórzy mówią, a zbawienie jest darmo. Darmo, ale ile kosztowało? Bóg nikogo więcej nie mógł nam dać, jak swego Syna. Zapłacił największą cenę, jaka tylko mogła być za nasze zbawienie. I o czym to ma nas upewnić? List do Rzymian, zobaczmy na koniec, w podsumowaniu, 8 rozdział, wersety 31 i 32, 8 rozdziału. Cóż wtedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z nim darować nam wszystkiego. Największy dar nam dał, dlatego bądźmy zawsze wdzięczni i też pewni tego, że pomoże nam w pomniejszych sprawach. Skoro uporał się z naszym największym problemem, z problemem grzechu, ofiarowując najdroższy dar, jaki tylko mógł dać, nic cenniejszego ani nikogo cenniejszego nie ma, to bądźmy pewni, że pomoże i w pomniejszych sprawach. I dziękujmy zawsze, bądźmy wdzięczni, dziękujmy zawsze Bogu za wielkie zbawienie, którego dokonał i dziękujmy Panu Jezusowi, że dokonał tak wielkiego odkupienia. Niech nasza wdzięczność będzie wielka. Amen.